Tomasz Misiak, zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą rozmowę w naszym studiu. Pan Paweł Pudłowski.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Choć deszczowo.
Poseł Nowoczesnej, dodajmy, bo to jakby najbardziej istotna sprawa. Deszczowo, ale to chyba nie jest tak, że niebo się popłakało, bo zrobił pan podsumowanie swoich działań w ostatnich miesiącach w parlamencie.
Być może ze wzruszenia.
Ze wzruszenia. Ewentualnie to oczywiście żart, bo to nie o to chodzi. Mi się bardzo podoba, powiem panu szczerze, takie podejście parlamentarzysty, że skoro został wybrany, powierzono mu pewnego rodzaju mandat społeczny, to chcecie rozliczyć z tego, co robi w Sejmie. Dzięki temu myślę, że też powstaje taka świadomość wśród ludzi, że ten człowiek nie jest jakimś tam enigmatycznym panem, który ma imię i nazwisko, był na jakiejś liście i gdzieś tam siedzi w Warszawie, gdzie pewnie często w powszechnym przekonaniu ludzie siedzą tam i nic nie robią. Wie pan, że są tacy ludzie, którzy tak podchodzą do parlamentu. Wszystko przyjeżdża pan i mówi to, to, to i tamto. No i zaczyna pan od tego, co się nie udało.
Tak, bardzo dziękuję, że pan redaktor zadał to pytanie jako pierwsze, czy też podsumowanie. Rzeczywiście wczoraj podsumowałem drugi kwartał swojej pracy i to już jest trzecie podsumowanie, które robię i chciałbym to kontynuować. Taka praktyka przeniesiona może trochę z korporacji, gdzie co kwartał pokazuje się wyniki, pokazuje się, co się zrobiło. Nie wszystko się udało. Mówiłem też o planach, które miałem, które się nie udało zrealizować, o pewnych rozpoczętych działaniach, które jeszcze nie przekuły się w nic konkretnego. Przykładem tego jest zaproszenie przedstawicieli, szefów największych amerykańskich, europejskich i polskich firm informatycznych na spotkanie z panem rektorem, które zorganizowałem wspólnie z Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki w Warszawie, właśnie pod Warszawą. Pan rektor przyjechał, opowiedział o tym, jakich absolwentów ma Uniwersytet Zielonogórski, jakie oni mają kompetencje, jakie są praktyki
zawodowe.
I jak
ta gałąź na uniwersytecie się rozwija, tutaj jest
tak,
się czym pochwalić. Jest naprawdę,
się, tak, tak, mówił o parku naukowo-technologicznym. Więc to jedna z jakichś tam działań, które zacząłem, która na razie nie przekuła się w nic realnego. Natomiast ten dialog się rozpoczął. Gdzieś na ich horyzoncie pojawiła się malutka kropeczka w postaci Zielonej Góry,
no,
i miejsca,
jako przedsiębiorca nie trzeba tłumaczyć, że to nie jest tak, że oto pojawi się jeden człowiek i przedstawi jakąś ideę i za moment wszyscy będą za nim chodzić i będą mieli ochotę ją od niego kupić. Czasami w biznesie jest jednak tak, że trzeba wypracować pewne rzeczy. Od takich spotkań się zaczyna.
Dokładnie, dokładnie.
No to mamy taką jedną rzecz.
Mówiłem o mojej działalności parlamentarnej, która w dużej części dotyczy referowania ustaw, które wchodzą, bądź naszych, referowania tego, co dzieje się w świecie polityki, mediom, ale również prowadzeniu komisji. Jestem przewodniczącym Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii i tam dzieje się naprawdę dużo pracy, która być może nie przebija się medialnie tak bardzo, jak ja bym chciał, ponieważ jest przejawem wyjścia ponad podziały partyjne. Jednak w tym obszarze cyfryzacji...
W cyfryzacji nie ma polityki, można byłoby powiedzieć, albo nie jest tak widoczna.
Nie jest tak widoczna i w naszych pracach, pomimo tego, że różnimy się w podejściu, to wypracowywane jest wspólne stanowisko. Przykładem tego jest, że pierwsza ustawa, którą pracowaliśmy, która weszła pod obrady, potem pod głosowanie Sejmu, została przyjęta w 100%. Czyli nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw, wszyscy obecni posłowie głosowali za.
No tak, także technologia czasami ma bardzo mało wspólnego z ideologią.
I oby jak najmniej, być może.
I to jest chyba podstawowa kwestia, bo trudno się poróżnić co do tego, że wszyscy chcielibyśmy, aby polski sektor, branż IT chociażby, rozwijał się doskonale i żebyśmy mieli takie uwarunkowania prawne w naszym kraju, które będą tylko i wyłącznie temu sprzyjały, a nie wręcz przeciwnie powodowały, że firmy będą uciekać za granicę. Zwłaszcza, że branża tego typu, co to za problem, tak? Czy jesteśmy dzisiaj w Polsce, czy będziemy w jakimkolwiek innym kraju?
Dokładnie tak jest. Uczestniczę też w pracach wielu zespołów parlamentarnych. Zostałem wybrany miesiąc temu na wiceprzewodniczącego zespołu parlamentarnego polsko-brytyjskiego. Też ważny obszar w relacjach międzynarodowych Polski, ponieważ Wielka Brytania, jak wiemy, podjęła decyzję o wyjściu z Unii Europejskiej.
Najpierw kończył szkołę za granicą, więc może dlatego.
10 lat pracowałem w ogóle w Londynie, także mam dosyć duże doświadczenie co do kultury, funkcjonowania kraju, ich celów
gospodarczych, tak? Więc tu nie ma tej
też bariery. Się przydaje, nie ukrywam, że to się przydaje. Także ten zespół parlamentarny rozpoczyna dopiero pracę, natomiast będzie miał duże zadanie, bo określenie nowych relacji, jak gdyby nowych sposobów egzekucji tych relacji będzie bardzo ważne również dla Polaków, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii. Mamy tam około 800 tysięcy osób.
Ale wczoraj słyszałem wypowiedź pani premier May, która mówi, że tak na dobrą sprawę Polacy nie mają się czym martwić, bo po pierwsze nie będą wypraszani z Wielkiej Brytanii, a co więcej, ona nadal zaprasza Polaków do tego, że jeśli czują taką potrzebę, mają ochotę coś zmienić w swoim życiu i chcieliby mieszkać na przykład na wyspach, z otwartymi rękami mówi, że rząd brytyjski będzie sprzyjał tego rodzaju relacjom. Nie wiem, czy to trochę odzew na te wszystkie nieprzyjemne rzeczy, które się działy zaraz po Brexicie, tak? Wielu Polaków doświadczyło takich trochę ksenofobicznych zachowań ze strony czasami rdzennych Brytyjczyków. No ale dobrze, że wychodzi nowa premier i mówi to wprost, tak?
Bardzo dobrze i takich optymistycznych jak najwięcej byśmy chcieli informacji stamtąd płynących. Zobaczymy, jak to się przekuje na relacje, bo co innego jest pewnego rodzaju wypowiedź zapowiedź, a co innego będą pewnie potem negocjacje mówiły. No bo to nie jest, jeżeli chcą utrzymać wolność handlu, to będą musieli utrzymać również otwartość swojego rynku dla pracowników. Być może rzeczywiście Polacy w tej układance wielonarodowej, która tam istnieje, są dla nich taką opcją nawet przychylną.
A może jest tak, że Brytyjczycy po prostu dobrze postrzegają Polskę i nie mówię o przeciętnym zjadaczu brytyjskiego chleba czy fasoli na śniadanie, tylko raczej mówię o tych, którzy zajmują się ekonomią, finansami. Widziałem ostatnio raport opublikowany przez jedną z brytyjskich firm, która pokazuje mapę z ostatnich 7 lat. Między rokiem 2008 a 2015, jak radziły sobie różnego rodzaju kraje w różnych sytuacjach ekonomiczno-finansowych po tym wielkim kryzysie. I na przykład, kiedy wymieniana jest kwestia wzrostu pieniędzy w portfelach obywateli danego państwa, mówię o wzroście oczywiście wynagrodzenia, to Polska jest tutaj krajem przodującym, tak? Dołują Brytyjczycy, dołuje Portugalia, dołują chyba Włosi jeszcze, jeśli dobrze pamiętam. W innych krajach jest wzrost na poziomie od 5 do 10%, u nas ponad 23%. No i jak tu teraz rozmawiać z tymi, którzy mówili, że za platformy się wszystko waliło? No,
niełatwo. No, niełatwo. Ale chciałbym się odnieść do tego, co pan powiedział o Polakach pracujących w Wielkiej Brytanii, bo ja to obserwowałem z bliska. Ja się przeniosłem do Londynu w 2001 roku i w 2004, 2005, 2006, kiedy ilość przybywających tam Polaków była największa, na początku się trochę obawiałem, kto przyjedzie, jaki będzie tego odbiór. I muszę państwu powiedzieć, że odbiór był rewelacyjny. Przyjechało wielu fachowców, nie było złodziejstwa, nie było jakichś kradzieży, nie było zabójstw,
wykroczeń. No gdzieś tam na wschodzie na początku się pojawiały.
Tak, ale nie więcej niż jak gdyby każdej innej nacji, po prostu statystycznie. Natomiast było dużo młodych ludzi zaangażowanych, mówiących w tym języku, chcących pracować, sympatycznych. Tak. Także ten odbiór, wiadomo, że oni zabrali też część miejsc pracy. No i jak gdyby to spowodowało, że te obawy o własne miejsca pracy.
Ale tych nacji na wyspach mamy tyle od wielu lat, że Brytyjczycy zdawali sobie doskonale z tego sprawę, że jeśli jest jakiś świetnie wykształcony Hindus i ktoś w prywatnej firmie powierza mu zarządzanie tą firmą, no to po prostu jest ich szefem, tak? Jeśli potem pojawiał się jakiś Polak, ja mam wielu znajomych, którzy od lat mieszkają na wyspach, pracują tam, pną się po szczeblach kariery. Oczywiście na początku, kiedy przyjechali, zaczynali gdzieś w jakiejś takiej branży przyziemnej i w ogóle nieprzystającej do ich wykształcenia, ale w tej chwili niejednokrotnie zajmują bardzo wysokie stanowiska w bardzo poważnych firmach. No i wiążą przyszłość absolutnie z Wielką Brytanią. Odpowiada im tam, mówią, jesteśmy tam doceniani, świetnie, rozwijajmy się tam.
Może kiedyś zdecydują się wrócić.
No właśnie to, wie pan co, to nie jest też tak, bo zdarza mi się tych ludzi spotykać czasami, jak przyjeżdżają do Polski, że oni mówią, tutaj nie przyjedziemy, bo tutaj jest kraj w ruinie, Sodoma i Gomora. Wręcz przeciwnie, oni doceniają to, kiedy przyjeżdżają do Polski. Zdarza im się, nie wiem, raz, dwa razy w roku ze względu na to, że pracują. I mówią, tu się naprawdę wiele zmienia. Ten kraj się rozwija, jest tutaj bardzo przyjemnie i to jest nasz kraj. Oni przez cały czas o tym mówią, że oni są mentalnie gdzieś tam rodzinnie związani z Polską, a to, że akurat żyją w tej chwili w Anglii, no to niczego nie zmienia. To po prostu kariera zawodowa się tak rozwija. Mówią, że gdyby mieli przenieść się nagle z Wielkiej Brytanii do Niemiec, bo tam skierowałby ich pracodawca i tam musieliby pracować i mieszkać z rodziną, to pewnie by to zrobili. No to naturalna kolej rzeczy, tak?
Ja jestem też tego przykładem, bo wyjechałem do Londynu, firma mnie potem przenosiła, byłem i w Chicago, i w Gelsenkirchen w Niemczech, i w Chennai w Indiach. Rodzina co prawda została wówczas w Londynie, a mnie firma rzucała na projekty 3-4-miesięczne. Natomiast no jednak w sercu cały czas ci, którzy mają tego baksela polskości, to kołacze to i cały czas chce się wrócić. Firma w moim przypadku cały czas podnosiła tą marchewkę, ona była coraz ciekawsza. Praca, coraz więcej obowiązków, coraz lepsze wynagrodzenie, coraz wyższa pozycja w hierarchii firmy i to gdzieś tam też rajcuje. Natomiast to, o czym pan redaktor powiedział, czyli miłość do kraju, to, że tu się czujemy sobą, że tu jesteśmy odpowiedzialni za to, co tworzymy, to jest nasz kraj.
No i proszę, wraca pan do Polski, powstaje Nowoczesna i zostaje pan parlamentarzystą. Pewnie w 2001 roku, gdyby ktoś się pana zapytał, czy będzie siedział pan w tych ławach na Wiejskiej, to uśmiechnąłby się pan i mówił, ja teraz jadę do Indii do pracy, a nie będę się pchał gdzieś na Wiejską. No ale takie są koleje rzeczy. A pan jest zadowolony z tego, jak w ogóle funkcjonuje nasz parlament w tej chwili?
Oczywiście jako przedsiębiorca usprawniłbym pracę parlamentu. Na przykład to, że kamery pokazują, że są puste ławy sejmowe, niekoniecznie wynika z tego, że parlamentarzyści wtedy nic nie robią, są po prostu na komisjach. Bundestag jest tak zorganizowany, że wtedy, kiedy są komisje, nie ma posiedzeń sejmowych. Bundestagu u nich. I to być może jest właściwy kierunek, bo to też wymaga takiej dużej gimnastyki od posłów, którzy uczestnicząc w dwóch, w trzech pracach komisyjnych często muszą wybierać. Czyli przychodzą, podpisują tą listę, siedzą 5 minut i lecą na następną komisję, bo tam jest akurat głosowanie. Myślę, że to można byłoby lepiej zorganizować.
To na wszystkich szczeblach właściwie polityki czy samorządu mówi się, że najwięcej rzeczy, jeśli nie dzieje się w komisjach, to przynajmniej powinno dziać się w komisjach, a samo głosowanie i sala plenarna, no to jest ostateczny akt tego,
dla
co
najważniejszych
spraw. Naturalnie.
Tak jest, tak jest. Sądzę też, że można zrekonstruować troszkę parlament. Uważam, że Senat nie jest niezastąpionym miejscem debaty publicznej, że Sejm mógłby być mniej liczny, tak uważam, że praca powinna być bardziej wspomagana przez silny zespół analityczny. Jest Biuro Analiz Sejmowych, które rzeczywiście wykonuje pewne prace, ale mogłoby tego być więcej. Czyli każdy poseł mógłby mieć więcej informacji i analitycznych oceny niż takiej oceny politycznej.
A pańskim zdaniem było trochę zasadności w takiej argumentacji, kiedy mówiliśmy o tych niedoszłych podwyżkach, między innymi dla parlamentarzystów, czy podsekretarzy stanu, sekretarzy stanu ministrów, że rzeczywiście ciężko jest teraz wyciągnąć z rynku fachowca, specjalistę, czasami nawet wąsko wyspecjalizowanego, ale w jakiejś branży, który jest dobrze sytuowany na dobrym, intratnym stanowisku w porządnej firmie, żeby przyszedł teraz do ministerstwa i się tym zajął. Niektórzy mówią wprost, że jeśli ktoś taki przychodzi, to albo jest to filantrop po prostu, no albo kieruje się jakimiś co najmniej niezdrowymi pobudkami, wchodząc do tego politycznego świadka, w którym będzie zarabiał 5000 zł.
Jeszcze jest trzeci aspekt. Jeszcze można być patriotą i chcieć się gdzieś ze środka, z takiej wewnętrznej potrzeby realizować publicznie, organizować nasze życie.
No pewnie takich wielu też
znajdziemy. I jeżeli nie ma się dużego kredytu, umie się żyć skromnie, no to te pieniądze mogą być wystarczające, ale zgadzam się, że powinny być wyższe. To oczywiście społecznie jest nieakceptowalne, no nie dość, że nic tam w tym Sejmie nie robią, to jeszcze
pan 90% Polaków powiedział, tak, powariowali, tak? Tak, takie tak. Wielkie pieniądze.
Natomiast my jako Nowoczesna uważamy, że można kraj zorganizować lepiej za te same pieniądze, więc jeśli byśmy uszczuplili liczbę posłów, to wówczas można im
więcej płacić. Wie pan, że to jest bardzo nośny argument, pojawiający się właściwie co każdą kadencję parlamentu, zazwyczaj przy okazji wyborów niestety, bo potem gdzieś tam słuch o tym ginie. Już było wiele takich podejść. Ja pamiętam Platformę Obywatelską, która na sztandarach miała wypisaną likwidację Senatu. Potem okazało się, że jednak tej Izby Parlamentu się nie zlikwiduje. Byli tacy, którzy mówili głośno, ograniczmy liczbę posłów, nie wiem, do 100, do 200 może. Podawali przykłady innych parlamentów europejskich, w których tych posłów jest zdecydowanie mniej i doskonale te parlamenty funkcjonują. Natomiast ostatecznie i tak staje na tym, że tą liczbę mamy niezmienną. I nie wierzę, żeby się to zmieniło w najbliższych latach, nawet gdyby doszło do zmiany konstytucji i wielu zapisów, może bardziej znaczących dla funkcjonowania państwa, to zapis dotyczący liczby parlamentarzystów podejrzewam, że pozostanie na tym samym poziomie.
Przyjmuję to wyzwanie pana redaktora. Jeśli będzie mi dane, to udowodnię, że jednak można.
No, pewnie wiele osób powiedziałoby brawo, tak? Tylko czy to jest argument właśnie jeszcze na tyle mogący przyciągnąć uwagę potencjalnych wyborców, którzy powiedzą, no ci przynajmniej myślą w tym jednym konkretnym aspekcie i mają siłę przebicia, bo póki co Nowoczesna z 30 parlamentarzystami, no z całym szacunkiem, ale no może sobie od czasu do czasu coś powiedzieć i tyle. I tak to będzie raczej do końca tej kadencji.
Tu się
tak
nie zgodzę, dlatego że jak się patrzy na prace sejmowe i ta mała 30-osobowa liczba posłów jednak jest równie widoczna jak 100 paroosobowa,
czasami nawet bardziej.
Albo bardziej, naszej konkurencji. Także jesteśmy bardzo zaangażowani. Ja myślę, że tak pracowitych, i to nie dlatego, że chcę sobie kadzić, ale tak pracowitych i zaangażowanych posłów nie ma. Po prostu, i to jest w ogóle takie coś, w co ja wierzę, czyli przychodzą ludzie do polityki, którzy są zrealizowani zawodowo, przychodzą na jakiś czas, nie z ambicją bycia wiecznym politykiem.
Taki amerykański model jest w ogóle przez niektórych uważany za najlepszy, tak?
No tak
sprawdź
uważam,
się najpierw. Zresztą w Rosji podobnie to działa, na Ukrainie nawet podobnie jest to skonstruowane. Żaden radny tam powiatowy, gminny czy jakikolwiek inny nigdy nie dostanie żadnej diety. Wejdziesz do parlamentu narodowego, wtedy będziesz gratyfikowany, ale nie wejdziesz do niego, jeśli nie byłeś na tych niższych szczeblach. To taki trochę amerykański model, a on rzeczywiście w wielu krajach się sprawdza.
I mam nadzieję, że u nas też gdzieś się zaszczepi. My mamy dyrektora teatru, mamy wykonującego zresztą zawód lekarza.
Bo jeden z najgłośniejszych dyrektorów teatru w momencie, kiedy nim został, tak?
Mamy przedsiębiorców, mamy rektor, osobę, która piastowała funkcję rektora uczelni. Także mamy dosyć duży taki rozstrzał, jeśli chodzi o to, co te osoby robiły, ale one robiły. i one wiedzą, że sobie poradzą na rynku. Także nie muszą być politykami. Robią to, mówię teraz za siebie, ale też za moich przyjaciół, robią to po prostu z miłości do kraju, z tego, żeby się zaangażować. Gdzieś ten bakcyl jest, konieczności zaangażowania się publicznego. Natomiast nie robimy tego na zawsze, robimy to przez jakiś czas. I chcemy, żeby gdzieś tam ten bakcyl też inne osoby w sobie odnalazły i się zaangażowały. Bo to można się realizować i w parlamencie, ale można też w Radzie Miasta, można oczywiście w Sejmiku. Także tych miejsc jest dużo. Ważne, żebyśmy jako obywatele rozmawiali, szukali rozwiązań, które będą najbardziej optymalne dla kraju.
No to przenieśmy się, panie pośle, na ten lokalny grunt. Kiedy mieliśmy okazję tutaj jakiś czas temu rozmawiać, pytałem wtedy pana o tą grupę parlamentarną, lubuski zespół parlamentarny, jak go zwał, tak go zwał. Wtedy pan z takim optymizmem mówił, że nawet po tych wstępnych deklaracjach niektórych parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, że niekoniecznie był pan pełen optymizmu, mówił, mam nadzieję, że sytuacja się wyprostuje, że w końcu ponad ten podział polityczny się wszyscy wzniesiemy i okaże się, że będziemy mogli wspólnie robić coś dla województwa lubuskiego. Mijają miesiące i myślę, że niekoniecznie to działa.
Robimy, ale chyba osobno. Mało rzeczywiście
razem, ale osobno.
Jeśli chodzi o lubuski zespół, to spotykamy się w zasadzie prawie na każdym posiedzeniu. Tak jak obiecałem, to przewodnictwo jest przechodnie, także pani Krystyna Sibińska, posłanka z Gorzowa, obecnie piastuje przewodniczącego, ja się usunąłem na wiceprzewodniczącego. Są takie akcje, które łączą, więc jednak jakieś przejawy wspólnego podejścia do spraw są. Ja byłem inicjatorem pomocy organizacji Festiwalu Niepełnosprawnych w Lubsku, który od lat zresztą, któremu pomaga pani Joanna Brodzik, aktorka, i wszyscy posłowie podpisali taki apel o pomoc, który on, mam nadzieję, gdzieś tam się przydał przy pozyskiwaniu czy sponsorów, czy osób, które...
No sprawa jest bezdyskusyjna, tak? Bo podejrzewam sobie, że tak, trudno byłoby znaleźć w całym parlamencie kogoś, kto powiedziałby absolutnie nie pomagajmy tym ludziom.
Więc jest to przejaw jak gdyby rozpoczęcia wspólnych działań, które są możliwe. Może one są łatwiejsze w tak jasnych sprawach, trochę trudniejsze w takich, gdzie partie się różnią. Natomiast dalej jestem optymistą. Uważam, że nawet jeżeli pewne sprawy znalazłyby dobry finał, myślę na przykład o kopalni odkrywkowej węgla brunatnego czy miedzi, i czy to będzie działanie wspólne, czy trochę osobno, ale jednak służące temu, że na końcu mamy te inwestycje, to dobrze. To oczywiście lepiej byłoby z punktu widzenia wyborcy, żeby widział, że politycy nie idą tylko po to, żeby się kłócić, manifestować, kto więcej wniósł do rozwiązania danej sprawy, a umieli współpracować. No ale cieszmy się z tego, co mamy.
A zgodzi się pan z taką tezą, że Gorzowowi w stosunku do Zielonej Góry jest teraz łatwiej ze względu na to, że ma silniejszą reprezentację związaną z partią rządzącą?
Tak, myślę, że o tym zresztą często mówię w wywiadach. Przełożenie ministra, wiceministra z danego regionu, miasta, gminy, powiatu jest bardzo duże. Wiadomo, że koszula bliska ciału.
No, pamiętamy pana Waldemara Sługockiego, który był w ministerstwach i okazywało się, że on rzeczywiście dużo mógł, a przy okazji włodarzom miast z Lubuskiego, marszałkowi województwa lubuskiego, było łatwiej dotrzeć do takiego ministerstwa, porozmawiać, spróbować przekonać, pozytywnie lobbować za rozwiązaniami dla Lubuskiego. Teraz no, jest chyba trochę trudniej, przynajmniej tym Zielonej Góry.
Dobrze życzmy szczególnie zielonogórskim politykom.
No, życzyć zawsze możemy dobrze, chociaż no, z całym szacunkiem dla pana wiceministra Materny, no gdyby był w innym resorcie, to może rzeczywiście też i tu byłoby łatwiej, bo niektórzy mówią, że Zielona Góra leży nad Odrą, natomiast to jest takie powiedziane nieco na wyrost z tą Odrą, zwłaszcza, że wszyscy wiemy, że ministerstwo, w którym pracuje pan poseł, nic tam z Odrą w najbliższych czasach nie zrobi, bo po prostu polskiego państwa na to nie stać. Po audycie, który pokazywał wyraźnie, ile kosztowałoby pogłębienie Odry, przystosowanie jej do tej czwartej klasy, czy którejś tam żeglowności, tak aby znowu pojawiły się barki, transport na Odrze, no to mrzonka, bo po prostu polskiego państwa na to nie stać i podejrzewam, że jeszcze bardzo długo nie będzie stać, żebyśmy sobie z tym poradzili. Teraz mamy okres letni, nawet te barki z niskim dnem, które pływają, wycieczkowe, stoją zacumowane, popadało trochę, to wypłynęły znowu, no ale stoją, bo Odra jest jaka jest. A rzeczywiście, jeśli przepłyniemy się tą Odrą kawałek dalej, za niemiecką granicę, 100 kilometrów wystarczy popłynąć, już nie mówię, żeby wpływać jeszcze dalej, tam to wszystko działa, tak, czyli można.
Ja jestem tutaj jednak nie takim dużym pesymistą. Jeśli będzie duże zaangażowanie również podmiotów Skarbu Państwa, to jest szansa przynajmniej na pogłębienie Odry i na to jednak mam nadzieję, że będzie nas stać. Nie mówię tutaj o całkowitej rewitalizacji jej płynności, chociaż trzeba pamiętać o tym, że...
Całkowita rewitalizacja to są jakieś setki milionów złotych.
Tak, to są miliardy.
Czy miliardy?
To są miliardy.
Złotych, tak.
no, transport rzeczny, to trzeba pamiętać, jest pięciokrotnie tańszy od lądowego, więc szansa na to, że gdzieś tam w dłuższym horyzoncie czasowym ten rachunek nie będzie tak pesymistyczny, jest duża. Także pomimo tego, że pan Materna jest z partii przeciwnie, to dobrze mu życzę z tym projektem i bardzo bym chciał, żeby pomimo tego, że Zielona Góra bezpośrednio by nawet nie skorzystała, to jako stolica regionu uważam, żeby skorzystała.
Wystarczy, że skorzystałaby lepiej Nowa Sól, tak?
Na przykład.
Także
my jako Nowoczesna popieramy ten projekt i będziemy się w niego również angażowali po stronie opozycyjnej i po stronie pracy, jeśli takowa by trafiła do Sejmu.
Ja zapytałem pana o to porównanie Gorzów Zielona Góra, też nie bez przyczyny, bo parę dni temu jeden z radnych Prawa i Sprawiedliwości, pan Kazimierz Łatwiński, który bardzo żywo jest zawsze zainteresowany wszystkimi sprawami związanymi z komunikacją, w tym wypadku komunikacją kolejową. Słyszałem jego taki dość dramatyczny apel. On mówi, prosiłbym parlamentarzystów, między innymi partii rządzącej i wszystkich innych, żeby pomyśleli i przyjrzeli się dokładnie temu, co dzieje się z tak zwaną Odrzanką, bo wygląda na to, że pieniądze, które teoretycznie miały tutaj do nas spłynąć, przejdą nam koło nosa, bo istnieje bardziej mocny lobbing w innych województwach i okazuje się, że ktoś tą ograniczoną pulę pieniężną przesuwa nam z województwa lubuskiego gdzieś kawałek dalej. Ale ciekawe, że mówi to człowiek, no, który zna tych parlamentarzystów, tak? Równie dobrze mógłby zatelefonować albo telefonować pół dnia do nich i mówić, słuchajcie, zróbcie coś.
Tak? Oczywiście i dlatego ja byłem od samego początku ogromnym zwolennikiem powstania tego lubuskiego zespołu parlamentarnego jako scalonej organizacji wszystkich środowisk.
No i wtedy moglibyście więcej.
Tak, nawet jako opozycja, my jednak też możemy na pewne rzeczy wpływać. Oczywiście nie bezpośrednio, ale poprzez media, poprzez rozmowę, poprzez interpelacje poselskie. Tych ścieżek jest kilka. Także no dalej apeluję do Prawa i Sprawiedliwości, żeby jednak się zreflektowali i pokazali, że po przemyśleniu chcą współpracować, chcą działać w tej grupie i również wykorzystywać tą grupę jako platformę oddziaływania na ważne dla regionu rzeczy, sprawy.
Miejmy nadzieję, że tak będzie, chociaż na razie sezon urlopowy, nazwijmy to. Państwo już w Sejmie nie macie posiedzeń, Senat jeszcze chyba przez moment będzie musiał pofunkcjonować, zanim posłowie pojadą na wakacje, ale to chyba dobrze, że te wakacje się zdarzą. Każdemu należy się jakiś urlop.
Tak? Chciałem tylko naszym słuchaczom wyjaśnić, że ten urlop, to jest przerwa w obradach sejmowych. To nie oznacza dla posła, że on przez miesiąc nic nie robi. Wczoraj miałem na przykład 16 spotkań. Dzisiaj mam 12 spotkań na dyżurach poselskich. Muszę odrobić
dzień, kiedy były 4. Pan powiedzieć, jadę na urlop i mam wszystko w nosie. Tak? Nie ma posiedzeń, dziękuję serdecznie.
No pewnie tak można, ale myślę, że raczej posłowie chcą się angażować, więc to taka okazja, łatwiej się rozmawia, spotyka latem, bo można na zewnątrz, jest trochę bardziej rozluźniona atmosfera, także więcej
ludzie
można...
Ludzie podobno są bardziej uśmiechnięci.
No. Tak, i są. Wszyscy
jak
jesteśmy.
Jest więcej słońca.
Także ja ten czas akurat tak chcę wykorzystać. Planuję dwutygodniowy urlop na koniec sierpnia, także nie tak, że jak gdyby całkowicie chcę zapracować. Także te dwa tygodnie uważam, że rzeczywiście są takim okresem potrzebnym, żeby odpocząć, żeby przeczytać jakąś inną lekturę poza ustawami. Już się Kubka nazbierała. Żona jest historykiem sztuki, także...
I przez dwa tygodnie chociaż nie zajmować się nawet polityką tą, która pojawia się na pierwszych stronach gazet. Wyjedzie pan za granicę, będzie pan odpoczywał i każdemu się taki odpoczynek przydaje, chociaż są telefony, internet, te wszystkie rzeczy, to się nam tak zrobiło, że każdego mimo wszystko ciągnie. Nie wierzę, że usiądzie pan, odetnie się i będzie czytał coś zupełnie innego, bo od czasu do czasu na pewno coś pan tam kliknie, żeby sprawdzić, co się dzieje w naszym kraju. Paweł Pudłowski, poseł Nowoczesnej, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję panu serdecznie.
Bardzo uprzejmie dziękuję. Miłego dnia życzę.